Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejną niedzielę w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN. Jak widzicie, jest troszeczkę inaczej, dlatego że dzisiaj chciałbym znowu zrobić to, co Wam obiecałem, że raz na jakiś czas, rzadko, ale jednak będę robił. Czy chciałbym, żebyście posłuchali mojego, kochani, starego kazania na wniebowstąpienie Pańskie, bo mamy dzisiaj wniebowstąpienie Pańskie. Kochani, mam taki folderek ze starymi kazaniami. To jest kazanie z 2012 roku, czyli sprzed 14 lat, wygłoszone, wydaje mi się, że w Bielsku Białej, na rekolekcjach dla wspólnoty. Możliwe, że to było miasto na górze, ale nie pamiętam już. Wiecie, czasem lubię posłuchać takich moich starych kazań, dlatego że lubię się przyglądać sobie sprzed wielu, wielu, wielu lat. Tak, jest parę rzeczy, które tam bym, wiecie, dzisiaj pewnie powiedział inaczej. Jest pewnie trochę takich rzeczy, które bym uznał dzisiaj za taką młodzieńczą, wiecie, buńczuczność, że jakąś taką fantazję, ale jednocześnie jest tam jakiś taki, wiecie, jeszcze ogień. I też bym tak powiedział pewnie, jest tam coś sprzed różnych doświadczeń. Mam takie wrażenie, że dzisiejszy Adam i Adam sprzed 14 lat to jest Adam bez pewnego bagażu, nie? I to jest ciekawe, to jest ciekawe. Kochani, uważam, że to jest dobre kazanie, taka w sumie mini konferencja, bo to trwa prawie 20 minut. Posłuchajcie proszę kazania na wniebowstąpienie Pańskie sprzed 14 lat o tym, jak to zrobić, żeby doznawać cudów w życiu i na czym niebo polega. Może to komuś jakieś dobro przyniesie.
Przez całe tysiące lat, aż do Pana Jezusa, udało się do nieba wejść, wydaje się, czterem osobom. Jak się czyta Stary Testament, to dwie na pewno, a prawdopodobnie cztery, weszły do nieba. Izraelici wierzą, że do nieba wszedł Eliasz, bo został porwany na ognistym rydwanie, że do nieba wszedł Henoch, który się tak Bogu podobał, że Bóg go zabrał. Prawdopodobnie został do nieba wzięty Jonasz, chociaż nie ma tego w Piśmie Świętym, to tradycja żydowska podaje, że po swojej misji i po tym, jak już nawrócił Niniwę, to Bóg go wziął do nieba. I prawdopodobnie do nieba trafił Mojżesz, bo nikt nie wie, gdzie jest jego grób. A jak nie wiadomo, gdzie jest kogoś grób, to znaczy, że Bóg go zabrał. I koniec Mojżesza jest na górze Nebo, tam, gdzie nagle Mojżesz znika. Więc przy dobrych wiatrach, przez całe tysiąclecia, udało się wejść do nieba czterem osobom. O tylu wiemy. Dlaczego tam weszli? Bo byli niezwykłymi świętymi. Bo każdy z nich dokonał w swoim życiu czegoś niewiarygodnego. Nawrócił się. Często zaczynali dosyć grzesznie. Tak jak Mojżesz na przykład, albo tak jak Jonasz, który od Pana uciekł. Ale w pewnym momencie dokonali nawrócenia. Wykonali ogromną robotę duchową i weszli do nieba. Co się dzieje dzisiaj, kiedy świętujemy wniebowstąpienie Pana Jezusa? Ano, Pan Jezus wszedł do nieba, otworzył bramę i mówi: idziemy. W sensie wszyscy. Nie trzeba być jednym z czterech. Nie trzeba być wielkim prorokiem Mojżeszem. Nie trzeba być podobającym się Bogu Henochem. Nie trzeba nawrócić kilkudziesięciotysięcznego miasta jak Jonasz. Nie trzeba na rydwaniu ognistym do nieba wierzyć, tylko Pan Jezus otworzył niebo i mówi: wchodzi każdy, kto chce. Wchodzi każdy, kto chce. Wchodzi każdy, kto się nie nadaje. Wchodzi każdy, kto nie jest święty. Otwieram bramę. To dzisiaj świętujemy. Dzisiaj świętujemy ten moment, kiedy każdemu z nas, każdemu z Was, Pan Jezus otworzył niebo i mówi: idziemy. I możesz powiedzieć: ale nie nawrócony jestem. Jeszcze nie święty. Idziemy. Nie jestem jeszcze prorok. Idziemy. W jakiejkolwiek stoisz dzisiaj pozycji, to co zrobił Chrystus, to otworzył niebo dla wszystkich. Żyjesz w takiej perspektywie, że idziesz prosto do nieba? Codziennie rano, jak się budzisz, to pierwszą myśl, jaką masz: matko, żeby dzisiaj była paruzja i żebym już był w niebie. Masz taką myśl codziennie rano? Myślę, że z jednego prostego powodu nie mamy takich myśli często. Dlatego, że my się nawet nie spodziewamy, co to niebo jest. I ono nas trochę nie pociąga. Wierzymy wszyscy, że jest oczywiście i wierzymy, że tam będzie dobrze i wierzymy, że to tam wszystko się dobrze skończy. Ale żeby każdy czuł taki nieustanny, codzienny pociąg, ja chcę natychmiast do nieba. Mamy tak? My na to niebo często my się patrzymy po prostu tak trochę tak po ludzku, że to będzie taka lepsza wersja naszej rzeczywistości. I słyszałem taką anegdotę o dwóch mężczyznach, którzy rozmawiali o niebie i zadawali sobie takie pytanie, jak to mężczyźni bardzo istotne, czy w niebie będzie się grało w piłkę? W sensie, czy będą mecze? Czy to będzie możliwe? No i tak nie mogli wyczaić, czy tak będzie. Się umówili, że jak pierwszy umrze, to że jak już umrze, to żeby się temu drugiemu objawił, no i mu powiedział, jak to jest. W sensie, warto tam iść, czy nie warto. No i jeden umarł. Następnej nocy objawia się temu drugiemu we śnie i mówi, słuchaj, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Jaką chcesz najpierw? Dobrą. Dobra wiadomość jest taka, że w niebie jest piłka. Są w człowieku takie stadiony, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Zawsze jest jedna drużyna apostołowie, nikt ich nigdy nie może pokonać. Pan Jezus z Matką Bożą kibicują. Bóg Ojciec czasem przychodzi, zajęty trochę jest, ale czasem jest. Duch Święty jak wchodzi jest po meczu, ale mówi, są mecze. Wszyscy grają, w ogóle jest niewiarygodnie po prostu. Mówi, no dobra, a druga wiadomość, ta zła, jesteś wystawiony w jutrzejszym składzie. Ja myślę, że to doskonale pokazuje, jak my myślimy o niebie. Jak zadam pytanie, kto chce do nieba, to większość z was podniesie ręce. Ale jak zadam pytanie, kto chce umrzeć za minutę, to niektórzy... Tak? To niektórzy pewnie podniosą, ale myślę, że nie wszyscy. Co to jest niebo? Słuchajcie, to nie jest lepsza wersja tej rzeczywistości, że to będzie... To, co tutaj jest fajnego, to będzie tam właśnie tylko takie fajne. A to, co tu jest niefajnego, nie. Nawet sam Pan Jezus, kiedy chciałby o tym opowiedzieć, to trochę nie wie jak i mówi, że ani myśli człowiecze, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Mówi, to w ogóle się tego nie dało powiedzieć. To nie jest trochę lepiej niż tu. Czasem jak słyszę o takich naszych wyobrażeniach, to tak, mnie się trochę nie chce tam iść. No bo często mówimy co, że to tak wszyscy będziemy tak stać i wielbić tego Boga, nie? No, to nuda straszna. On gdzieś tam w środku, te anioły śpiewają, my to alleluja, po prostu w nieskończoność. To się można na śmierć zanudzić. O co tam będzie chodziło w tym niebie? Jak mówimy często, jak ludzie umierają? To mówimy wieczne odpoczywanie. Jestem absolutnie przekonany, że to jest herezja, ten tekst. Zresztą ten tekst, on się odnosił w rytuale pogrzebowym do zwłok. Nie do tego, kto poszedł do nieba, tylko mówiło się do tego ciała. Niech to ciało tu odpoczywa. Tak, ono się namęczyło przez życie, tu się teraz odpocznie, się rozłoży, potem Pan Bóg go wskrzesi. A to do ciała było wieczne odpoczywanie. My jak ktoś idzie do, jak ktoś umiera, to na pogrzebie powinniśmy mu mówić, słuchaj chłopie, trzymaj się, dasz se radę. Bo tam będzie taka robota, tam będzie takie życie, że my nie jesteśmy w ogóle w stanie sobie wyobrazić, jakie to będzie życie, jakie to będzie maksymalne życie. My, Dominikanie, śpiewamy często na wszystkich naszych liturgiach litanię, taką do wszystkich świętych. I tam jest taki dziwny moment, bo zawsze się śpiewa, kiedy jest święty Ojcze Dominiku, to śpiewa się dwa razy. Jak usłyszałem to po raz pierwszy, myślałem po prostu, że kantor się walnął, w sensie, no, że zaśpiewał, pomylił się. Zaśpiewał raz, powinienem pójść dalej, bo potem jest zawsze święty Franciszek. Więc nie ma świętego Franciszka, tylko zawsze jest drugi raz święty Ojcze Dominiku. Więc za pierwszym razem pomyślałem, pomyłka. Za drugim razem po miesiącu, jak znowu zaśpiewali, kurczę, mówię, no znowu tak śpiewają, czyli coś jest na rzeczy. Zapytałem jednego ze starszych ojców, czemu tak jest? Czemu śpiewamy dwa razy tego świętego ojca Dominika? I on mi mówi, że on generalnie to nie wie, że tak od zawsze było w zakonie. Ale ma taki pomysł. Ma taki pomysł, że to chyba chodzi o to, że jak zna świętego Dominika, to on tam w tym niebie nieustannie za czymś lata. W sensie coś robi. Że on nie może tak sobie usiąść i sobie odpocząć. Tylko on tam na pewno w tym niebie kogoś nawraca. Mimo, że tam są wszyscy nawróceni, to on tam nawraca kogoś na pewno. Jak się go zawoła raz, to się po prostu on się nie orientuje, że to o niego chodzi. I trzeba go zawołać drugi raz, żeby się pomodlił za tego kogoś, o kogo się tam proszą. Ja myślę, że to jest dobry obraz. Masz jakąś twórczość w sobie, jakiś talent. Coś potrafisz robić. Wiesz, co będziesz robił w niebie? Będziesz wszechświaty budował. Jeden z teologów bardzo znanych w XX wieku, mało ważny kto, mówi tak, że niebo będzie polegało na tym, że Bóg weźmie każdą zdolność, którą mamy i rozbucha ją miliard razy. W sensie, jeżeli ktoś ma minimalne zdolności, na przykład muzyczne, ale takie, że po prostu dwa dźwięki jest w stanie wydać z siebie, różne, to on w niebie będzie Beethovenem. To Bóg zrobi z każdą zdolnością. My będziemy nieustannie produkować naszą twórczość w każdym możliwym wymiarze. My tam będziemy tak zmęczeni, że będziemy błagać Boga, żeby nam dał wieczny odpoczynek. Naprawdę. Znaczy, my dlatego nie czekamy na niebo, bo my myślimy, że to będzie właśnie, no trochę nie wiemy, co to będzie i tak czekamy, no to umrzemy, no. Ja się nie mogę doczekać, aż tam pójdę. Ja chcę zobaczyć wszystkie te wszechświaty, które Bóg wymyślił. My znamy jedną tam miliardową, pewnie procentową cząstkę tego, co on zrobił tu na ziemi. A jeżeli on jest nieskończony, to wyobraźcie sobie, znaczy no, nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. To co on nawymyślał w ogóle? Czekacie na to? Zejdźmy piętro niżej, bo to może być tak daleko. Jak się objawia to niebo tutaj? Pan Jezus mówi swoim uczniom w tej Ewangelii, że te zdolności, które on chce nam dać, to nasze takie totalne rozwinięcie, to się objawi w jego uczniach. On mówi, jak się objawi? No tak się objawi, że oni będą władać nad rzeczywistością. Jest wąż, który kąsa, on bierze tego węża do ręki, nic mu nie robi. On ma władzę nad tym wężem. Jest zło i choroba. Uczeń kładzie rękę na chorobie, choroby nie ma. Tak się objawia niebo tutaj. Bo to jest w nas. Mówią teologowie, że Pan Jezus i Jego łaska uzdrawiania, Jego łaska czynienia cudów, to nie było coś właściwego Jemu jako Bogu, tylko On był pełnym człowiekiem. Pełny człowiek takie rzeczy potrafi, bo Bóg go stworzył. I Pan Jezus nie wykorzystywał w tym swoich boskich mocy, tylko swoje człowiecze moce. To znaczy, że każdy z nas to ma. Czemu tak się nie dzieje u nas? Bo zauważcie, że zanim Pan Jezus im to powie, że będą takie rzeczy robić, że to się będzie w nich objawiać, że taka moc i taka siła w nich będzie, to mówi jedno bardzo proste zdanie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jeżeli macie takie poczucie, że może się mało w was takiej mocy objawia, że tego nieba mało w was widać, że tego, kim powinniście być, może macie mało charyzmatów, może macie mało darów, może chcielibyście więcej. Chcielibyście widzieć znaki Bożego działania i widzieć niebo tutaj. To jestem absolutnie przekonany, że jeżeli tak się nie dzieje, albo jeżeli mamy tego niedosyt, to tak się dzieje z jednego prostego powodu. My nie głosimy Ewangelii. Ale jak to? Jesteśmy tutaj przecież wspólnotą, która organizuje rekolekcje ewangelizacyjne, która ciągle coś robi i tak dalej. Ja nie wątpię i broń Boże, nie twierdzę, że tego nie robicie. Codziennie rano, jak się budzisz, to masz taką myśl, komu dzisiaj opowiem o Ewangelii? Nie, że pojadę w lipcu na rekolekcje i ze wspólnotą je zrobimy. Super! W ogóle ekstra! Szybki taki sercik w głowie w tej chwili. Czy jest w twoim bloku, albo gdzieś w twoim środowisku, w twojej pracy, w twojej szkole, człowiek, o którym wiesz na pewno, że powinien usłyszeć o Ewangelii? Powiedziałeś mu już? Czy już mu powiedziałeś? Czy jest taki ktoś, komu jeszcze nie powiedziałeś? Jest taki ktoś? Jeżeli jest taki ktoś, to właśnie dlatego nie objawia się w tobie moc Boża, bo mu jeszcze nie powiedziałeś, bo te znaki, one towarzyszą komuś, kto mówi o Ewangelii. Jest takie niebezpieczeństwo dla wszystkich ludzi, którzy są we wspólnotach, którzy są w ruchach, którzy są w kościołach, którzy są blisko Pana Boga. Że my w pewnym momencie, w związku z tym, że są pewne mechanizmy wspólnotowe, rekolekcje, akcje, ewangelizacje, to tak osiadamy. I mamy poczucie, że przecież robimy dobre rzeczy. No bo robimy. Ale czy chęć głoszenia Ewangelii to jest coś, co masz nieustannie i ciągle i cały czas w tobie? Dzisiaj ktoś mi to mówił, taki chłopak, że był na rekolekcjach jakiś czas temu i doznał takiej łaski, że w tej chwili ma taką nieustanną, przepartą chęć cały czas, wszędzie, gdzie tylko może, na każdy możliwy sposób mówić o Panu Jezusie, wszędzie. Mówisz tak? Może dlatego mało mocy Bożej w tobie, mało przejawów nieba, a więcej przejawów czegoś innego, bo nie mówisz o Ewangelii. Jest taki moment u świętego Pawła, taki trochę mimochodem, kiedy Paweł opowiada o niebie, nie mówiąc o niebie. Jest taki moment w listach świętego Pawła, kiedy opowiada o tym, że chrześcijanie nie powinni się prowadzać do sądów. Nie wiem, czy pamiętacie. Że to się nie godzi, żeby jeden chrześcijanin drugiego chrześcijanina podawał do sądu. Mogłoby się wydawać, że taki fragment taki dotyczący takich relacji społecznych. A Paweł tam takie jedno zdanie wrzuca, tak trochę mimochodem. Że nie róbcie tego, bo nie wiecie, że będziecie kiedyś sądzić aniołów? Co to znaczy? Że każdy z nas kiedyś, jak umrze, siądzie na tronie i będą tobie przyprowadzać te wszystkie parszywe demony, które cię teraz niszczą, a ty będziesz je skazywał na śmierć. Będziesz je wysyłał do lochów. Że będą przed ciebie przyprowadzać aniołów. Twojego anioła stróża przed ciebie przyprowadzą i to ty będziesz go musiał pochwalić. Jak go nie pochwalisz, to on nie dostanie żadnej zasługi. Paweł mówi, że będziemy sądzić duchy. Jeżeli to jest niebo, a niebo się może objawiać już tutaj, to my to możemy robić już tutaj. To my jesteśmy w stanie wygrywać ze złymi duchami tutaj. Czemu tak się nie dzieje? Bo nie głosimy Ewangelii. Bo zauważcie, że zanim Pan Jezus im to wszystko powiedział, to im powiedział, idźcie na cały świat. I to nie chodzi oczywiście o to, żebyście teraz wszyscy wyjechali na misję. Żebyście wszyscy zostawili swoje rodziny albo, nie wiem, porzucili swoje prace. Nie, oczywiście, że nie. To ma być tu, gdzie jesteście. Chociaż może ktoś powinien gdzieś pojechać. Bardzo zdrową oznaką w każdej wspólnocie jest to, że część tej wspólnoty wyjeżdża z tej wspólnoty, bo musi gdzieś pojechać głosić Ewangelię. To jest zawsze bardzo dobry znak dla wspólnoty. I wydaje się, że kogoś tracimy, ludzie nam odchodzą, bo ludzie jadą gdzieś. Ale jeśli ludzie jadą gdzieś głosić Ewangelię, to jest oznaka, że wspólnota jest bardzo zdrowa. Jeśli nikt nie wyjeżdża, wszyscy siedzą i nawet świetnie się czują, świetnie się modlą i świetnie razem ze sobą są, ale nigdzie na zewnątrz nikt nie idzie. Bardzo niedobry znak. Zadajcie sobie dzisiaj pytanie, kiedy mamy to święto w niebo wstąpienia. Czy macie tam, gdzie jesteście i tacy, jak jesteście, bez względu na to, ile macie lat i co robicie, to czy jest w was nieprzeparta, ciągła chęć głoszenia Ewangelii, ale taka ciągła, natychmiastowa? Bo jeśli nie, to właśnie dlatego tak mało mocy się w nas objawia. Strasznie lubię ten moment, będziecie to mieli w sobotę Ojca Boszoborę, tak? W Bielsku. Kiedyś słuchałem takiej rozmowy z nim, kiedy on opowiadał o tym, jak to się u niego zaczęło. I on postawił Pana Boga przed takim bardzo prostym ultimatum. To jest, uważam, doskonałe w nim. On mówi tak. Ja pójdę wszędzie tam, gdzie chcesz i będę robił to, co chcesz. Będę głosił Ewangelię tam, gdzie chcesz. I nie chcę niczego. Możesz mnie zabić, w ogóle chcę stracić swoje życie. Ale pod jednym warunkiem. Ty będziesz działał cuda, kiedy ja to będę robił. I dostał odpowiedź. Tak, będę działał cuda, kiedy będziesz to robił. To jest najprostszy układ we wszechświecie. Chcesz, żeby się działy cuda? Chcesz, żeby cię Pan Bóg wyciągał z twoich demonów? Chcesz, żeby bliskich twoich Pan Bóg wyciągał z demonów? Chcesz, żeby nieustannie była się objawiała moc w tobie? Zacznij głosić Ewangelię. Codziennie. Bez względu na to, ile masz lat, gdzie jesteś, kim jesteś i co robisz. To nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. A im się mniej nadajesz, to tym lepiej. Według Ewangelii. Bo Bóg wybrał to, co niemocne i to, co nie jest, wybrał. Więc im bardziej masz przekonanie, że to właśnie nie ty, że to na pewno ktoś obok ciebie, ale na pewno nie ty, no kto jak kto, ale na pewno nie ty, to właśnie jesteś ty. To jesteś to przede wszystkim ty. I niczego do tego nie potrzebujesz. Myślę, że byłoby dobrze, żeby nam się zatęskniło za takim kościołem. Takim, w którym się nieustannie objawia i przejawia moc Boża. A ona się przejawia właśnie wtedy. Myślę, że ten fragment się cudownie spełnił, już kończąc, w ostatniej podróży świętego Pawła. Zachęcam was, żebyście sobie dzisiaj, jutro zajrzeli do dwóch ostatnich rozdziałów Dziejów Apostolskich. Dlatego, że tam dokładnie dzieją się wszystkie te znaki, ale dokładnie jakby tak, jak są nazwane, które tutaj słyszymy. Tam Paweł trafia na taką wyspę, już jest wieziony na zabicie do Rzymu. Trafia na wyspę, gdzie są jako rozbitkowie i jest ognisko. I pierwsze, co się dzieje, to z ogniska wychodzi wąż na rękę Pawła. I wszyscy myślą, że za chwileczkę Paweł padnie trupem. Paweł go lekko głaszcze i wkłada go z powrotem do tych gałęzi. Wtedy wszyscy myślą, że Paweł jest Bogiem. Wtedy natychmiast przyprowadzają do Pawła mieszkańców tego miasta. Okazuje się, że władca tego miasta jest chory. Ma jakieś wrzody i coś tam. Paweł oczywiście kładzie na nim rękę. Facet jest całkowicie zdrowy. No to przyprowadzają całe miasto. Paweł wszystkich uzdrawia. Dzieją mu się dokładnie wszystkie te rzeczy, które dzieją się tutaj. Dlaczego? Bo Paweł spędził całe życie na głoszeniu Ewangelii. Mało ci mocy Bożej, mało ci znaków mocy Bożej, mało ci Bożego działania, nie widzisz go, wątpisz w to działanie czasem. Ono jest dla innych, ale nie dla ciebie. Inni go doświadczają, a ty nie. To pomyśl, komu dzisiaj opowiesz Ewangelię. I to nie musi być od razu opowiadanie o Panu Jezusie, bo Ewangelia to jest dobra wiadomość. Słowo Ewangelia to jest dobra wiadomość. Głoszenie Ewangelii polega również na tym, że pocieszysz kogoś, kto jest strapiony, nie mówiąc mu ani słowa o Panu Jezusie. To nie chodzi mi o to, że mamy chodzić nieustannie z koszulkami z Panem Jezusem na piersiach i gadać tylko i wyłącznie o Ewangelii. Nie. Tylko czy nieustannie opowiadasz ludziom dobre wiadomości? Zacznij to robić. I moc Boża będzie się objawiać. Od razu będzie się objawiać. On jest naprawdę wierny obietnicom. On jak powiedział, to spełni. Wierzycie w to? Wierzycie w to? To głoście Ewangelię.
Moi drodzy, moi mili, moi kochani, takie to właśnie kazanie na niedzielę w niebowstąpienia. Pewnie znowu za jakiś tam miesiąc, dwa czy trzy jakieś stare kazanie wam może też jeszcze puszczę. Kochani, też chciałbym przypomnieć, bo niektórzy oczywiście pewnie już widzieliście, ale ruszyła też poranna nowa seria z codziennymi komentarzami do czytań. W niedzielę mamy oczywiście CNN takie dłuższe, a codziennie są knotki, czyli takie krótkie, kilkuminutowe komentarze do codziennych czytań mszalnych. Jak ktoś by chciał rozważać Słowo Boże, to zapraszam, żeby zaglądać. Tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do następnego. Z Bogiem, pa, pa!